Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja.
Politycy PiS-u apelują do marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego o jak najszybsze podjęcie prac nad ustawą w sprawie tegorocznych wyborów prezydenckich.
Uchwalona przez Sejm ustawa zakłada mieszany sposób głosowania w lokalach i korespondencyjnie. Regulacja trafiła w środę do Senatu. Nie zostały jednak wyznaczone terminy prac komisji i posiedzenia plenarnego w tej sprawie.
Wicemarszałek Senatu Marek Pęk na konferencji prasowej przypomniał, że 30-dniowa obstrukcja w sprawie poprzedniej ustawy była bezpośrednią przyczyną, dla której wybory 10 maja nie odbyły się.
Dlatego nowy wicemarszałek PiS-u zaapelował do marszałka i większości senackiej o podjęcie jak najszybszych prac nad obecną ustawą wyborczą.
Wszystkim zależy na tym, ażeby prawo zostało uchwalone jak najszybciej, ażeby państwo posiadało konkretne instrumenty do przeprowadzenia wyborów. Obstrukcja będzie oznaczała utrudnienie demokratycznych wyborów, skomplikowanie tej i tak już mocno skomplikowanej i trudnej ze względu na pandemię sytuacji prawnej i politycznej. Stąd bardzo proszę pana marszałka Tomasza Grodzkiego o wyznaczenie jak najszybszych posiedzeń komisji, o niezwłoczne wyznaczenie terminu posiedzenia plenarnego Senatu.
Wicemarszałek Senatu Marek Pęk zapewnił, że wszyscy senatorowie PiS-u są gotowi do merytorycznej i sprawnej pracy. On sam, jak zaznaczył, jest gotowy do rozmów m.in. z marszałkiem Tomaszem Grodzkim.
Jeśli będzie taka konieczność, będziemy starali się tę ustawę dopracować, zapowiedział senator. Podkreślił, że PiS kieruje się w tej sprawie odpowiedzialnością za państwo i o to, by głowa państwa została wybrana w sposób demokratyczny.
Kadencja prezydenta Andrzeja Dudy upływa 6 sierpnia.
Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska zrezygnuje w piątek z kandydowania na urząd prezydenta. Tak wynika z nieoficjalnych informacji Polskiej Agencji Prasowej.
Nowym kandydatem Koalicji Obywatelskiej ma być prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. W piątek przed południem planowane jest posiedzenie zarządu Platformy Obywatelskiej. Wtedy to Małgorzata Kidawa-Błońska ma oficjalnie zrezygnować z ubiegania się o urząd prezydenta.
W ostatnich tygodniach gwałtownie spadło poparcie dla Kidawy-Błońskiej z ponad 20% w lutym do około 4% w kwietniu.
Czy nowemu kandydatowi uda się odrobić te straty i pokonać obecnego prezydenta? Politycy PiS-u wskazują, że Andrzej Duda jest jedynym wiarygodnym kandydatem, mówi poseł i profesor Przemysław Czarnek.
Pan prezydent Andrzej Duda jest po znakomitej prezydenturze 5-letniej i zrealizowaniu wielu bardzo ważnych reform, które zapowiedział, które są niezwykle ważne dla obywateli, jest jedynym wiarygodnym kandydatem w tych wyborach, więc to, czy będzie to ten czy inny kandydat opozycji, nie ma najmniejszego znaczenia, bo wiarygodność każdego z tych kandydatów jest praktycznie rzecz biorąc żadna. Natomiast raz jeszcze powtarzam, z samego tylko punktu widzenia pewnych zasad ludzkich, już nie tylko politycznych czy wyborczych, ale ludzkich, zostawianie kandydatki, kobiety na placu boju po ciężkiej pracy zrobionej przez ostatnie miesiące przez mężczyzn z Platformy Obywatelskiej i nieprzyznawanie się do tej kandydatury i próba wymiany na ostatnią chwilę kandydata jest po prostu niegodna mężczyzn.
Małgorzata Kidawa-Błońska została kandydatką Platformy Obywatelskiej na prezydenta w grudniu ubiegłego roku, gdy wygrała prawybory z prezydentem Poznania Jackiem Jaśkowiakiem. Potem wsparcia Kidawie-Błońskiej udzieliły też inne ugrupowania tworzące Koalicję Obywatelską, to jest Nowoczesna, Inicjatywa Polska i Zieloni.
W ostatnich tygodniach po wybuchu pandemii koronawirusa zawiesiła ona kampanię i wzywała też do bojkotu wyborów w maju.
Prezydent Andrzej Duda zapowiada ułatwienia w dostępie do programu Czyste Powietrze. Rodziny o niższych dochodach będą mogły liczyć na większe dofinansowanie.
Więcej na ten temat w relacji Zuzanny Dąbrowskiej.
Prezydent rozmawiał z ministrem klimatu Michałem Kurtyką oraz prezesem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Piotrem Woźnym na temat programu Czyste Powietrze. Przygotowano nową inicjatywę ustawodawczą, która ma ułatwić dostęp do programu. Uprawnieni do dotacji na wymianę pieców na nowocześniejsze zostaną podzieleni na 3 grupy ze względu na poziom dochodów w gospodarstwie domowym. W pierwszej grupie znajdą się osoby średnio zamożne. Będzie im przysługiwało do 20 000 zł, jeżeli zdecydują się na wymianę przestarzałego pieca oraz oraz ocieplenie swojego domu. Jeżeli dodatkowo zdecydują się na instalację fotowoltaiczną, to otrzymają kolejne 5000 zł dotacji na jej montaż. Druga grupa to osoby, które otrzymają podwyższone dofinansowanie, ponieważ bez niego nie będą w stanie przeprowadzić inwestycji. Według szacunków w tej grupie dotacja pokryje około 60% całości kosztów. Gospodarstwom domowym, które znajdą się w drugiej grupie, będzie przysługiwało do 32 tysięcy złotych. Trzecia grupa to gospodarstwa najuboższe, których w zupełności nie stać na wyłożenie własnych środków. Tutaj dofinansowanie ma wynieść 100%. Bardzo się cieszę, że tak duży program udało się wdrożyć na poziomie centralnym, powiedział prezydent Andrzej Duda.
To nie jest tylko problem wielkich ośrodków miejskich, to nie jest tylko problem Krakowa, ale to jest także niestety problem wielu miejscowości wypoczynkowych w Polsce, które tym problemem smogu od lat są dotknięte. I rzeczywiście ten program Czyste Powietrze, program obejmujący globalną kwotę niewyobrażalnych ponad 100 miliardów złotych, służących po pierwsze wymianie źródeł ciepła na źródła nowoczesne, gdzie ta emisja pyłów jest minimalna, plus termomodernizacja budynków, a więc generalnie oszczędność na ogrzewaniu. To jest coś, co faktycznie ma szansę doprowadzić do tego, że powietrze w naszych miastach będzie dużo czystsze.
Program Czyste Powietrze zaczął funkcjonować w 2018 roku. Dotychczas w jego ramach złożono ponad 131 tysięcy wniosków. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
17 615 przypadków zakażeń i 883 ofiary śmiertelne. To najnowszy bilans epidemii koronawirusa w Polsce, który przedstawiło Ministerstwo Zdrowia.
Tylko w czwartek zakażenie zostało potwierdzone u 411 osób, w tym 302 z województwa śląskiego. Z powodu COVID-19 zmarły też kolejne 22 osoby.
Według resortu zdrowia ostatniej doby wykonano ponad 25 tysięcy testów na obecność koronawirusa i zbliżamy się do maksymalnej wydajności laboratoriów.
Z kolei szpitale jednoimienne, które zostały przygotowane na przyjęcie pacjentów z objawami SARS-CoV-2, nie są w pełni wykorzystywane.
Dlatego, jak poinformował wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski, resort planuje stopniowo ograniczać liczbę takich szpitali w niektórych regionach.
W tych regionach, w których rzeczywiście jest to możliwe, czyli najczęściej w tych, w których występuje więcej niż jeden taki podmiot, będziemy analizowali możliwości wyodrębnienia w tych szpitalach jednoimiennych, które mają warunki do tego, żeby z jednej strony wyodrębnić w bezpieczny sposób tą działalność zakaźną, a z drugiej strony uruchomić normalną działalność, ale też warto podkreślić, jesteśmy po pierwszej transzy poluzowań w końcówce kwietnia, po drugiej istotnej z dnia wczorajszego. No, chcielibyśmy tą gotowość jednak w tych szpitalach jeszcze zostawić. Mamy nadzieję i wolimy huchać na zimne, wolimy, żeby one rzeczywiście się nie zapełniły, no, ale podchodzimy do tych decyzji stopniowo i raczej ewolucyjnie.
Resort zdrowia rozważa też możliwość poluzowania obowiązku noszenia maseczek w przestrzeni otwartej części regionów.
Odpowiedni model może zostać zaproponowany w ciągu 1-2 tygodni. W tym celu prowadzona jest analiza współczynnika zakażalności i gęstości zaludnienia w poszczególnych regionach.
Z Polski od czasu pandemii wyjechało blisko 175 tysięcy Ukraińców. To oficjalne dane z ukraińskiej ambasady, na które powołała się wicepremier Jadwiga Emilewicz.
Największa fala wyjazdów przypadła na marzec. Obecnie nasi wschodni sąsiedzi już tak nie wyjeżdżają. Przepływ osób ustabilizował się i wynosi od 400 do 600 osób dziennie.
Rządzący liczą na to, że wraz z luzowaniem obostrzeń i otwieraniem kolejnych sektorów gospodarki sytuacja będzie wyglądała jeszcze lepiej.
To ważne przede wszystkim dla rolnictwa i branży budowlanej. To w nich pracownicy sezonowi, między innymi Ukraińcy, stanowią największą grupę.
Wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz zwraca uwagę, że stabilizacja jest bardzo potrzebna, gdyż zbliżają się prace sezonowe i będzie wzrastać zapotrzebowanie.
To, że na rynku polskim pracuje ponad 1 000 000 pracowników z Ukrainy, to są dane, które wiemy. Właściwie nie ma dziś sektora, w którym pracowników z Ukrainy by nie było. Branża budowlana, opieka zdrowotna, handel, usługi, właściwie wszędzie produkcja. To nie ma dzisiaj gałęzi gospodarki w Polsce, w której nie mielibyśmy mieszka obywateli Ukrainy, którzy zasilają polski rynek. rynek pracy. O zwiększonym zapotrzebowaniu zaczyna się czas prac sezonowych. To o tym zwiększonym zapotrzebowaniu wielokrotnie mówił minister Ardanowski, Ministerstwo Rolnictwa, branża przetwórstwa. To są te dziedziny, które na tych pracowników będą dziś bardzo mocno czekać.
Wicepremier dodała, że rząd monitoruje sytuację na rynku pracy. Według danych resortu pracy, dynamika rejestracji nowych bezrobotnych w ostatnich 2 tygodniach spadła.
Dlatego już dziś resort pracy koryguje szacunki na temat poziomu bezrobocia na koniec bieżącego roku. Miesiąc temu prognozowano, że będzie to 10%, obecnie jest mowa, że będzie to 8%. Z kolei resort finansów podaje jeszcze bardziej optymistyczne prognozy o 7% bezrobociu na koniec tego roku.
Prezydent Andrzej Duda odwiedził w czwartek zakłady Polfa Tarchomin pod Warszawą. Jak mówił, wierzy, że zakłady będą poważnym graczem na rynku światowym.
Andrzej Duda jest pierwszym prezydentem Polski, który odwiedził Polfę w jej prawie 200-letniej historii.
Obecnie w państwowej fabryce, która wytwarza leki, funkcjonuje 30 linii produkcyjnych. Zakład został dokapitalizowany kwotą 200 milionów złotych.
Władze chcą, aby Polfa była znaczącym podmiotem na arenie międzynarodowej.
Wierzę w to, że w niedługim czasie będzie poważnym graczem nie tylko na rynku europejskim, ale będzie także poważnym graczem na rynku światowym, dzięki czemu Polska wróci do swojej tradycyjnej roli poważnego właśnie gracza w światowej farmacji, także jeżeli chodzi o realizację badań i jeżeli chodzi o realizację celów rozwojowych w tym zakresie, o innowacyjny przemysł. Wierzę w to, że niedługo znajdziemy się z powrotem w europejskiej i światowej awangardzie.
Wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki zwrócił uwagę, że dla polskiego rządu Polfa Tarchomin jest perłą w koronie Skarbu Państwa.
Wiceszef resortu przypomniał, że Polfa jako jeden z zakładów zaczął produkować płyn do dezynfekcji potrzebny w czasie pandemii.
A już wkrótce w zakładach będą wytwarzane nowe leki potrzebne w walce z rakiem.
Jestem głęboko przekonany, że za 3 lata, na 200-lecie Polfy Tarchomin, będziemy dumni z nowej fabryki bardzo ważnych leków onkologicznych. I dzisiaj, ciesząc się z wizyty pana prezydenta, pierwszej w 200-letniej historii Polfy Tarchomin, dziękujemy za to i dziękujemy też pracownikom Polfy za to, że stanęli tak niezwykle odpowiedzialnie, w niezwykle trudnym dla Polski czasie. I jeszcze raz podkreślę, patrząc na Polfę Tarchomin, na inne spółki Skarbu Państwa, które tak mocno zaangażowały się w ochronę Polaków przed epidemią, dziś możemy powiedzieć, że to jest kolejny dowód na to, że kapitał ma narodowość.
Dziś Polfa Tarchomin produkuje leki w 4 podstawowych klasach terapeutycznych. To jest antybiotyki i leki przeciwgruźlicze, insuliny ludzkie, leki psychotropowe i dermatologiczne.
Komisja Europejska zapowiada dalsze monitorowanie praworządności na Węgrzech w kontekście wprowadzenia tam nadzwyczajnych środków w związku z COVID-19.
Wiceszefowa Komisji Věra Jourová powiedziała podczas debaty w Parlamencie Europejskim, że choć sytuacja w związku z pandemią jest w Unii Europejskiej nadzwyczajna, to reakcja na kryzys musi być w pełni zgodna z zasadami określonymi w traktatach unijnych.
Jourová dodała, że w przypadku Węgier przyznane uprawnienia nadzwyczajne wydają się szersze niż w innych państwach członkowskich.
Wobec działań węgierskiego rządu pojawiły się głosy zarówno krytyki, jak i poparcia. Europoseł PiSu Elżbieta Rafalska mówiła podczas debaty, że Węgry, podobnie jak Polska, stały się ofiarą ataków politycznych w Parlamencie Europejskim.
Każda okazja jest dobra, by atakować Węgry i Polskę. Nie zmienia tego nawet światowa pandemia. Większość krajów podejmuje wyjątkowe i konieczne środki w zwalczaniu COVID-19. Ale szczególnym nadzorem obejmuje się jednak Węgry, zarzucając im, że rozwiązania prawne przyjęte w celu zwalczania pandemii, w tym również walka z gospodarczymi skutkami kryzysu, to uderzenie i osłabienie demokracji. A przecież przyjmowane ustawy są zgodne z konstytucją. Działa Trybunał Konstytucyjny, działa parlament. O terminie zniesienia stanu zagrożenia zdecyduje parlament, a rząd ma silny mandat wyborczy, który jest przedmiotem zazdrości wielu krajów członkowskich.
30 marca na Węgrzech przyjęto ustawę, zgodnie z którą rząd może w czasie stanu zagrożenia zawieszać stosowanie niektórych ustaw, odstępować od ich zapisów i podejmować inne nadzwyczajne kroki. Za umyślne rozpowszechnianie kłamstw podczas stanu zagrożenia grozi kara od roku do 5 lat więzienia.
Prawo to zostało mocno skrytykowane na forum międzynarodowym.
W sanktuarium pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II w Toruniu odbędą się w poniedziałek uroczystości z okazji setnej rocznicy urodzin papieża Polaka.
Tego dnia przypada też 4. rocznica poświęcenia świątyni. Wierni będą mogli uzyskać odpust zupełny. Uroczysta msza święta sprawowana będzie w południe.
Do udziału w Eucharystii zachęca ojciec Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja.
Zapraszamy rodziny. Przyjeżdżajcie prywatnymi samochodami, bo autobusowych pielgrzymek trudno jeszcze robić. Prosimy równocześnie o zachowanie odległości między sobą, o te 10 metrów kwadratowych na osobę w świątyni. Poza stałymi miejscami siedzącymi ustawimy także krzesła w kościele celebry i na chórze. Również przed świątynią na dużym placu umieścimy krzesła z zachowaniem obowiązujących przepisów. Ci, którzy nie zmieściliby się z racji sanitarnych w świątyni, mogą być w kaplicy pamięci czy na placu.
Od 18 maja w sanktuarium codziennie w południe będzie sprawowana msza święta za wstawiennictwem świętego Jana Pawła II o ustanie epidemii koronawirusa.
Konsekracja świątyni odbyła się w 2016 roku, w 96. rocznicę urodzin ojca świętego Jana Pawła II. W sanktuarium znajduje się ikona Matki Bożej Częstochowskiej, przed którą modlił się papież Polak.
I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja. Thank you.